skazani na dialog.
Dobry wieczór, Jacek Kosiak, skazani na dialog. Rozmawiamy jak zawsze o problemach pracodawców i pracowników. Tym razem też temat, który interesuje na pewno szerszą grupę naszych słuchaczy, bo mówimy o handlu. Państwa i moim gościem jest Piotr Adamczak, przewodniczący NSZZ Solidarność w Jeronimo Martins, Polska. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Proszę powiedzieć, jak się udały dotychczasowe dwie niedziele bez handlu? Czy jako związkowcy jesteście zadowoleni z tego, co działo się przed Wielkanocą?
Jako związkowcy jesteśmy bardzo zadowoleni, że w końcu udało nam się uregulować tą sytuację dotyczących wolnych niedziel, ale tak do końca ta ustawa nie jest doprecyzowana ze względu na to, że pracodawcy nasi omijają ten zakaz handlu w niedzielę. Już mamy przykłady, że są otwierane sklepy na dworcach PKS czy PKS.
PKP. W Poznaniu też jest.
W Poznaniu, tak. I tutaj mamy też jeden przykład, który stoi pod znakiem zapytania. Biedronka na PKS-ie w miejscowości Świecie, gdzie to jest budynek faktycznie nie dający tutaj wiarygodność, że to jest dworzec, ze względu na to, że tam nie ma żadnych kas biletowych ani poczekalni, więc czekamy po prostu za rozstrzygnięciem Państwowej Inspekcji Pracy, która przeprowadziła właśnie tam kontrolę, gdzie pracownicy też oczekują tego, czy będą musieli pracować w tym markecie w niedzielę, czy będą mieli ustawowo dzień wolny.
No ale powiedzmy sobie szczerze, że ustawa dopuszcza handel na dworcach, między innymi dopuszcza też handel aptek, kwiaciarni itd., itd. Pracodawca tu chyba wykorzystuje tę furtkę, że obiekt mieści się na dworcu, czy obok dworca, czy coś w tym stylu.
To musi być dokładnie sprecyzowane też, że obiekt musi znajdować się na dworcu PKS czy PKP. Nie może znajdować się obok. A chcemy tu też bardzo zwrócić uwagę w tej kwestii, że pracodawca też rozsyła informacje, zapraszając klientów z miasta na zakupy w niedzielę do tych sklepów, gdzie to daje też zagrożenie dla podróżujących. Ze względu na to, że jeżeli grupa osób zjawi się na tym dworcu, stworzy kolejkę, no to może zagrozić to dostęp do kas, dostęp do peronów, dostęp w ogóle do dworca i my też tutaj walczymy o to, żeby wyeliminować właśnie te markety wielopowierzchniowe na dworcach PKP czy PKS. Pierwszy kształt ustawy było, że ograniczenie było powierzchniowe tych sklepików i to miało tylko służyć wyłącznie dla osób podróżujących, a nie dla klientów z miasta.
Mhm. A czy przy okazji tego zwiększonego ruchu w tych konkretnych marketach pracodawca zapewnia większą liczbę pracowników?
Na razie pracownicy sami nie chcą iść do pracy. Próbują po prostu wnioskować o przeniesienie ich na sklepy do centrum miasta, tam gdzie będą mieli zagwarantowaną tą wolną niedzielę. Nie zauważyliśmy, żeby była obsada zwiększona w tych sklepach.
Ale kolejki są większe. Są większy ruch niż normalnie
tak,
w tygodniu.
Tak, bo tutaj sklepy zgłaszają nam ilość klientów w taką niedzielę. Ale tutaj też chcemy zwrócić uwagę na to, że no nie każdy pracownik chce pracować w tą niedzielę. Woli nie dostać tego dodatku, który pracodawca proponuje, ale chce mieć po prostu zagwarantowany dzień wolny i odpoczynek. To jest dodatek tutaj taki ze strony pracodawcy dla tych osób, które będą pracowały po prostu w niedzielę w tych marketach.
A może pan zdradzić, jaka to jest kwota, czy wysokość, to czy jest, procent?
To jest tam 125 zł za brutto, oczywiście mówimy o kwocie brutto, dla osób, które przyjdą do pracy w niedzielę w tych marketach. Tylko też tutaj mamy duży też znak zapytania, bo to jest stała kwota po prostu za ten dzień, ale nie określa, przypuśćmy, godzin, tak? Bo jeżeli, przypuśćmy, pracuje 8 czy 12 godzin, dostaje tę samą kwotę.
Były takie zapowiedzi ze strony pracodawcy w pana firmie, że będzie inna organizacja pracy w związku z wprowadzeniem ograniczonego zakazu handlu w niedzielę. Mówię ograniczonego, bo jeszcze nie we wszystkie niedziele. Mówiło się o tym, że pracownicy będą zaczynać pracę już w poniedziałek 15 minut po północy. Czy tak rzeczywiście się dzieje?
Tak dzieje się. My jesteśmy przeciw temu ze względu na to, że to też zakłóca tą wolną niedzielę. Naszym zdaniem ta ustawa troszeczkę właśnie w opinii na sekcji krajowej pracowników handlu, ta doba powinna zaczynać się od godziny 24 w sobotę i kończyć o godziny 5 rano w poniedziałek. I to by gwarantowało taki odpoczynek tym pracownikom.
Pan proponuje 35-godzinną przerwę, taką weekendową.
Taką weekendową, która też wychodzi z kodeksu pracy, 35 godzin przerwy tygodniowej, gdzie będziemy mieli gwarancję, że ten pracownik będzie miał w 100% odpoczynek, że na telefon nie będzie, przypuśćmy, musiał przyjść do pracy, zastąpić kogoś w pracy. Dlatego tutaj też o to cały czas postulujemy. Zgłaszamy też te wszystkie sygnały, które otrzymujemy od pracowników do Państwowej Inspekcji Pracy, czy do Głównego Inspektora Pracy, czy też do ministerstwa. Cały czas pracujemy nad tym, wyciągamy te wszystkie wnioski, które obejścia tego zakazu handlu w niedzielę. No i oczywiście wszystko przekładamy do ministerstwa w celu nad pracami, żeby zmienić ten cały zapis tej ustawy.
Znowelizować ustawę, dostosować,
tak?
Ograniczyć takie możliwości obejścia. Czy jest wprowadzony taki przepis, taka organizacja pracy? Pracownicy kończą pracę przed północą w sobotę?
Tak. Tak.
I tutaj, soboty na niedzielę?
Soboty na niedzielę o godzinie 23.45. Dla nas też to jest troszeczkę takie niezrozumiała ta polityka firmy, że sklepy też są wydłużone do godziny 23, gdzie od godziny 21 nie ma już klienta na tym sklepie. Nie ma też ochrony na tym sklepie, gdzie pracownicy zgłaszają swoje bezpieczeństwo. Tym bardziej, że to są kobiety, że mają obawy po prostu o swoje zdrowie i życie też na tych sklepach od godziny 21 do godziny 23. Wiadomo, to jest godzina wieczorna, młodzież udaje się na imprezy. No różne przypadki zdarzają się. Także.
A dlaczego nie ma ochrony w tym czasie?
No jest ograniczenie godzin też.
Bo to jest osobna firma, tak?
Rozumiem. Tak, to jest osobna zewnętrzna firma, która zabezpiecza obiekt i nie każdy sklep ma równe godziny po prostu dane miesiąc na ochronę.
Czy proponuje pan, czy oczekuje pan jakichś rozmów z pracodawcą na ten temat?
Przedstawiliśmy wspólne stanowisko związków zawodowych, czyli Solidarność, Sierpień 80, Solidarność 80. Jesteśmy gotowi cały czas do rozmów z pracodawcą, wypracowania jakiegoś tutaj scenariusza dla tych pracowników, żeby im się coraz lepiej pracowało, a nie robiło im się pod górkę. Bo moim zdaniem to, co dzisiaj pracodawca pokazuje, to jest po prostu złośliwość w kierunku tej ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Pracownicy oczekują przede wszystkim od nas, jako tutaj przedstawicieli ich, żebyśmy po prostu usiedli z pracodawcą i wynegocjowali taki wariant pracy, który oni będą zadowoleni i pracodawca będzie oczywiście miał z tego korzyści i zyski.
Czy jest już odpowiedź pracodawcy na to stanowisko?
Nie, otrzymaliśmy do dnia dzisiejszego odpowiedzi. Sprawa też została skierowana w zeszłym tygodniu do Inspekcji Pracy w celu skontrolowania wprowadzonego aneksu do regulaminu pracy, który zmieniał dobę pracowniczą właśnie tą dotyczącą wolnych niedziel i świąt.
Dla jasności i z dziennikarskiego obowiązku próbowałem się skontaktować z przedstawicielstwem, z biurem prasowym Jeronimo Martins Polska. Dostałem odpowiedź, że niestety rozmowa na temat nas dzisiaj interesujący nie jest możliwa. Przekazuję to do Państwa wiadomości i pozostawiam ocenie słuchaczy. Tymczasem łączymy się z Jackiem Strzyżewskim z Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę powiedzieć, jak inspekcja ocenia rezultaty przestrzegania ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę?
Znaczy, pierwsze wnioski są dosyć pozytywne, ponieważ te dwie niedziele marca, czyli 11 i 18, a także w pierwszy i drugi dzień świąt Wielkiej Nocy, mieliśmy stosunkowo niewiele sygnałów o placówkach handlowych, które funkcjonują mimo zakazu czy ograniczenia handlu w niedzielę i święta. No, zdecydowana większość tych sygnałów po kontrolach okazało się, że jednak nieprawidłowości nie było, bo obsługiwali właściciele, czyli zgodnie z przepisami mogli oni wykonywać tą pracę. Natomiast pojedyncze, sporadyczne przypadki na terenie Wielkopolski odnotowaliśmy, gdy pracownicy wykonywali pracę zatrudnieni a nie powinni tej pracy wykonywać. Ale skala tego zjawiska no, oceniamy, że jest dosyć niewielka. Czyli w naszej ocenie ustawa ograniczająca handel w niedzielę no, spełniła swoje zadanie.
Jakie były reakcje Państwowej Inspekcji Pracy na te przypadki niedostosowania się do ustawy, do przepisów
znaczy,
ustawy?
Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie, ponieważ też ustawa tam zawiera no, sporo wyjątków i w tej chwili jeszcze trwają kontrole w niektórych placówkach handlowych. Nie ma jeszcze tutaj ostatecznych wyników, ale generalnie nie odnotowaliśmy ani jednego takiego przypadku rażącego łamania praw pracowniczych w tym zakresie. Mówię, no te pojedyncze przypadki, które na terenie Wielkopolski się wydarzyły, z całą pewnością też reakcja inspektorów była dosyć tutaj stanowcza, ponieważ no oprócz przeprowadzonej kontroli tutaj stosowali również środki karne w postaci mandatów, ale te mandaty powiedzmy są takim ostrzeżeniem, żeby w przyszłości jednak tego zakazu przestrzegać.
Ustawa dopuszcza pewne wyjątki, chodzi m.in. o kwiaciarnie, stacje benzynowe, punkty sprzedaży na dworcach PKP czy PKS. Proszę powiedzieć, czy to nie wprowadza troszeczkę jednak jakiejś dyskusji niepotrzebnej, może wątpliwości co do jasności tych przepisów?
Znaczy, my jesteśmy organem kontroli i realizujemy te zadania, które ustawodawca przed nami postawił, a więc jeżeli ustawa dopuszcza możliwość wykonywania pracy przez pracowników w tych placówkach handlowych, które mogą wykonywać działalność handlową w te dni, to oczywiście w takiej sytuacji tutaj no, żadnych działań nie podejmujemy, ani też nie stosujemy również żadnych sankcji wobec osób, które zatrudniają, ponieważ nie stanowi to naruszenia prawa.
Ale chodzi mi o to, czy nie było przypadków jakby dyskusyjnych, czy sklep znajduje się na dworcu, czy nie, bo czasami w jakichś miejscach w Polsce takie były przypadki.
Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o miasto Poznań, to raczej nie, bo tutaj ten obiekt handlowy jednak jest dosyć wyraźnie rozgraniczony od obiektów dworcowych i oczywiście tam jest również placówka handlowa, która no, była otwarta, ale no, ustawa dopuszcza też taką sytuację, że w placówkach handlowych, które się mieszczą między innymi na terenie dworców, no ta działalność jest dozwolona.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Jacek Strzyżewski, Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
Skazani na dialog.
Dobry wieczór, Jacek Kosiak. Tym razem łączymy się z panem Janem Mosińskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości z Kalisza. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór, witam serdecznie, radio słuchacie.
Pan uczestniczył aktywnie w opracowywaniu przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Jak pan ocenia teraz po dwóch niedzielach bez handlu, jak działają te przepisy?
No tak, zgadza się. Przez ponad rok przewodniczyłem pracom w podkomisji stałej do spraw rynku pracy. Jako przewodniczący podkomisji i szukaliśmy punktów wspólnych z inicjatorami tego projektu obywatelskiego. To był ciekawy czas, natomiast od maja 2017 roku nie mogłem już dalej prowadzić tych prac z racji tego, że Sejm powierzył mi funkcję inną do realizacji w randze sekretarza stanu, stąd nie mogłem już łączyć pracy jako minister z pracą w komisji, z podkomisji stałej do spraw rynku pracy, ale wracając do meritum pytania, panie redaktorze, oceniam zarówno sam pomysł pozytywnie, bo podpisałem się pod nim, pod tym projektem obywatelskim, jak również w trakcie pracy nad projektem ustawy ograniczającej handel w niedzielę dało się zauważyć dość duże zainteresowanie tematem nie tylko ze strony opinii publicznej, ale również ze strony pracodawców, parlamentarzystów. Mieliśmy przecież wysłuchanie publiczne tego projektu, co pozwoliło też poszerzyć wiedzę. Dzisiaj z perspektywy już tych kilku niedziel, gdzie ten handel był ograniczony, można powiedzieć, że pomysł spotkał się z aprobatą, bo niedawne badania opinii publicznej dotyczące właśnie jak oceniamy ograniczenie handlu w niedzielę uzyskał ponad 50% poparcia, akceptacji, co cieszy. Natomiast też nie ukrywam tego, że z lekkimi obawami oczekiwałem na efekty kontroli inspekcji pracy, jak przebiegał ta pierwsza niedziela w ograniczeniu handlu, czy faktycznie dojdzie do jakichś no, drastycznych form łamania ustawy, czy też jej nieprzestrzegania. ale okazało się, że te moje obawy były płonne. Niewielka ilość interwencji zakończona pouczeniami, czy też ewentualnie jakimiś małymi mandatami, potwierdza, że wszyscy do tego podeszliśmy z pewnym respektem, szacunkiem. Oczywiście jest jakiś margines tak zwanych pracodawców, którzy będą szukać okazji, aby mimo wszystko wykorzystywać polskich pracowników w handlu, no ale my również sobie z tym poradzimy.
No właśnie, bo pojawiają się też głosy związkowców, a rozmawiałem z przewodniczącym NSZZ Solidarność w jednej z sieci handlowych. Tu też nie chodzi o to, żeby epatować nazwą.
Tak jest, no, tak jest.
Ale mówi o tym, że warto by było może zastanowić się, może nie od razu, teraz, może za jakiś czas, nad wprowadzeniem zasady 35-godzinnej przerwy, tak żeby ten weekend, właściwie ta niedziela wolna, była naprawdę wolna. Czy pan przewiduje jakąś nowelizację tej ustawy?
No cóż, mamy ten dylemat z tak zwaną dobą pracowniczą. Są różne podejścia, żeby to w jakiś sposób ograniczyć. Ja oczywiście, korzystając z okazji, że mam sposobność wypowiedzi publicznej w radio, mogę tylko powiedzieć tak, tam gdzie są związki zawodowe, tam można bronić swoich praw. Tam gdzie tych związków zawodowych nie ma, no to czasami ci pracodawcy, właściciele dokonują różnych ekwilibrystycznych posunięć, żeby że tak powiem, no wykorzystywać może nie tyle luki w prawie, co ewentualnie falandyzować to prawo. Natomiast co do propozycji zmian. My nigdy nie mówiliśmy, że jesteśmy zamknięci na jakiekolwiek propozycje. Jeżeli NSZZ Solidarność poprzez jej władze statutowe, czyli Komisję Krajową Solidarności, czy poprzez osobę pana Piotra Dudy, ten temat zgłosi, myślę, że na Radzie Dialogu Społecznego, bo to jest najlepsza formuła wymiany poglądów między partnerami społecznymi, a stroną rządową, pracodawcami, no to wówczas do tego będziemy podchodzić w sposób, myślę, racjonalny i w duchu dialogu społecznego. Bo nie kto inny jak pracownicy w sieci handlowych na co dzień odbierają jakiekolwiek zmiany. W tym przypadku zmiany dość istotne, bo mówiące o ograniczeniu handlu w niedzielę, ale jak widzimy są też różnego rodzaju propozycje płynące ze struktur zakładowych, związków zawodowych, tu mówimy o Solidarności, że można byłoby ewentualnie doprecyzować pewne zapisy co do czasu pracy, czy też ewentualnie tego okresu przerwy, tak aby faktycznie ta niedziela była w pełni niedzielą wolną. I tutaj jesteśmy otwarci na dialog, na rozmowy. Mówię o Prawie i Sprawiedliwości.
Teraz warto się zastanowić w ogóle, jak przebiega dialog społeczny. Możemy mówić tu o trzech stronach dialogu społecznego, bo i o związkowcach, o pracodawcach, no i też strona rządowa w tym bierze udział. Jak pan ocenia, jaki jest obecnie poziom tego dialogu społecznego?
Panie redaktorze, jeszcze nie tak dawno byłem jednym z tych, którzy o ten dialog zabiegali. Wiadomo, niestety pod rządami koalicji PO-PSL Solidarność zainicjowała wystąpienie z Komisji Trójstronnej i z Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, wtedy tak to się nazywało. Dzisiaj mamy Radę Dialogu Społecznego i Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego, bo tego dialogu nie było. Dzisiaj ten dialog jest. On jest trudny, mamy tego świadomość, bo jakby mamy do pogodzenia, mówię o stronie rządowej, ja też jako parlamentarzyści jesteśmy świadkami, że tak powiem, no budowania pewnych pomostów pomiędzy dwoma jakże rozbieżnymi światami. Świat pracobiorców i świat pracodawców. I staramy się, aby ten pomost w dialogu społecznym był należyty. Stąd zawsze na Radzie Dialogu Społecznego uczestniczył przedstawiciel strony rządowej, z tego jest to pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej, pani Elżbieta Rafalska, tak abyśmy mogli wysłuchać opinii strony związkowej i strony pracodawców. Powtórzę raz jeszcze, dialog to umiejętne dochodzenie do celu poprzez też no, zawieranie pewnych kompromisów. Ktoś mówi, że kompromis to jest efekt pewnych zgniłych ustaleń. Tak nie jest, bo gdybyśmy chcieli tak zero-jedynkowo podchodzić do tematu, to byśmy nigdy nic nie ustalili. Więc uważam, że spotykanie się w tak zwanej połowie drogi co do osiągnięcia jakiegokolwiek celu między związkami zawodowymi a pracodawcami jest właśnie takim dobrym wektorem zawierania porozumień, mówię, pomiędzy dwoma no, jakby rozbieżnymi interesami. Inny jest interes, w sensie takim pozytywnym, tego słowa znaczeniu, strony związkowej, strony pracowników, a inny pracodawców.
Skazani na dialog.
ewidentnie ten kompromis jest widoczny w prawie pracy, on powinien być widoczny w prawie pracy, szykują się zmiany w kodeksie pracy. Obserwuje pan, w którym kierunku to idzie?
Dziękuję za to pytanie, panie redaktorze, dlatego że chcę obalić pewien stereotyp, czy też pewne mity, które krążą w przestrzeni publicznej. Otóż niektórzy koledzy z innych związków zawodowych, nie z Solidarności, ale z innych związków zawodowych, podnoszą coś takiego, że rząd premiera Morawieckiego, czy wcześniej rząd pani premier Szydło, przygotowuje drastyczne zmiany w kodeksie pracy. Otóż jest to nieprawda. Faktem jest, że minister rodziny, pracy i polityki społecznej, korzystając z uprawnień ustawowych, powołał do życia Komisję Kodyfikacyjną Spraw Prawa Pracy, która ma za zadanie przygotować propozycje zmian kodeksowych. Ta komisja spotkała się wielokrotnie. To jest skład jakby, są profesorowie prawa pracy.
Tak, tam różne strony, różne podmioty
tak jest,
dialogu społecznego
tak jest, w tym uczestniczą.
Tak, uczestniczą i
opracowano pewną koncepcję zmian, z którymi ja w większości się nie utożsamiam. Natomiast to nie są żadne projekty ustaw. Materiał przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną dotyczący nowego kształtu kodeksu pracy i zbiorowego kodeksu pracy został przekazany pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej, pani Elżbiecie Rafalskiej, która oczywiście z tym materiałem się zapozna i zdecyduje, czy skierować to do dalszych jakby debat na poziomie Rady Dialogu Społecznego i być może tak będzie, czy też ewentualnie skierować to do Komitetu Stałego Rady Ministrów, czy być może jeszcze do Biura Analiz Sejmowych. Jedno jest pewne, to nie są projekty ustaw i daleka droga do tego, aby te dwa projekty trafiły pod obrady Sejmu, czyli tak de facto po pierwszym czytaniu trafiły do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Uspokajam świat pracy, nie jest prawdą, że to są przygotowane już projekty ustaw, które lada dzień wejdą w życie. To jest nieprawda.
Wracając jeszcze do ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, czy ta ustawa była kompromisem, jeżeli spojrzymy na interesy pracodawców i pracowników, czy jednak, no jak niektórzy mówią, tutaj w stronę jednak pracowników te rozwiązania poszły? Siłą rzeczy może.
Panie redaktorze, budowałem przez kilka miesięcy, prawie rok, pewien jakby, może nie klimat, tak, ale może nawet i klimat do zrozumienia sensu projektu ustawy na tamten czas. Projekt nie był w całości zgodny z tak zwaną techniką legislacyjną. Tutaj wymagał ten projekt dalszych daleko i do istotnych zmian co do języka legislacyjnego, bo to jest istotne. Osobiście spotkałem się, pamiętam, w kwietniu roku 2017 z Komisją Krajową Solidarności we Wrocławiu, o takie spotkanie poprosiłem, żeby tam wytłumaczyć pewne niuanse i zaproponować pewne rozwiązania, tak aby osiągnąć cel zamierzony. Ograniczamy handel w niedzielę w pewnej progresji, tak, krocząco. W jakim czasie? No to określimy to ustawą. To nie może być tak, że my coś sobie powiemy amuzą i to gdzieś tam zniknie w przestrzeni. Nie, to musi, jeżeli już, to musi być określone w ustawie. Oczywiście sceptycznie byli nastawieni do tego niektórzy właściciele sieci handlowych, ale niektórzy pracodawcy, tu też nie będę wymieniał, żeby nie robić tej niepotrzebnej reklamy, byli za tym, aby wprowadzić wszystkie niedziele wolne od razu. Też takie głosy były po stronie właścicieli sieci handlowych, niektórych, to zwłaszcza tych polskich sieci handlowych. Natomiast bez wątpienia jest to jakby efekt końcowy. To jest właśnie dobry przykład dialogu społecznego, jaki był prowadzony na poziomie podkomisji, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, ale też w relacjach z Solidarnością, udało się nam doprowadzić do szczęśliwego finału i mówię, konsekwentnie rok po roku będziemy powiększać ilość tych niedziel, które będą objęte ograniczeniem handlu, bo to nie jest zakaz. Wiemy doskonale z praktyki, że w tym czasie właściciel danego sklepu, sklepiku, stając za ladą, może prowadzić działalność handlową.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja tylko sobie pozwolę na taki komentarz. Trochę wprowadzenie tej ustawy przypomina mi czas po wprowadzeniu ustawy o zakazie palenia w miejscach publicznych. Okazało się, że te rozwiązania zostały przyjęte bardzo spokojnie i wiemy, że od tego czasu palacze wychodzą na zewnątrz czy do wyznaczonych miejsc i w zasadzie weszło to już w standard naszego życia społecznego, z czego osobiście się bardzo cieszę. Dziękuję panie pośle za rozmowę.
Państwa, dziękuję bardzo.
Państwa i moim gościem był Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Kalisza. Do usłyszenia. Piotr Adamczak, Solidarność Jeronimo Martins Polska. Chciałbym pana jeszcze zapytać, jak wygląda uzwiązkowienie w pana firmie? Ile związków działa i jak są liczne, które są pana zdaniem reprezentatywne też?
Jeżeli chodzi o liczebność związków zawodowych, to mamy obecnie 4, które działają na terenie zakładu pracy. Największą organizacją związkową to jest Solidarność. Jeszcze ludzie nie mają tej świadomości po prostu na temat związków zawodowych. Wiadomo, że to jest sprawa troszeczkę tutaj utrudniona co do przepływu informacji do pracowników, ale staramy się swoimi ścieżkami, swoimi drogami uzwiązkowić jak największą liczbę załogi pracującej w naszym zakładzie pracy.
Można już powiedzieć o jakichś procentach? Ile na przykład...
Procentowo to według kodeksu ustawy o związkach zawodowych, no to nie jesteśmy tak za bardzo tutaj procentowo. Raczej jesteśmy organizacją najbardziej zrzeszającą największą grupę pracowników.
Mówi pan o Solidarności.
O Solidarności.
Jak wygląda praca związkowa w firmie, która działa w całej Polsce, zatrudnia bardzo dużo pracowników?
Jest to bardzo ciężka praca, bo wiadomo, mamy całą Polskę pod sobą. Sklepy są rozmieszczone w całej Polsce, więc musimy być dostępni dla każdego pracownika w każdym zakątku naszej Polski oczywiście. Jest to duży stres przede wszystkim też, no i wymogi też ludzi co do reprezentowania ich wobec pracodawców.
Pan jest przewodniczącym, czyli pana działalność obejmuje całą Polskę, no ale no nie wyobrażam sobie, że fizycznie jest możliwość taka, że jeżeli pracownik ma jakąś sprawę do przewodniczącego, to z panem się kontaktuje, no może telefonicznie, no ale jak to wygląda w praktyce?
Tu można powiedzieć, że nasza organizacja jest podzielona tak, jak ile jest regionów Solidarności w Polsce. Mamy swoje komisje oddziałowe, ale zawsze mogą liczyć przede wszystkim na przewodniczącego związku z powodu tego, że jestem mobilny i dyspozycyjny dla każdego, więc dla mnie nie ma znaczenia, czy to jest 50 kilometrów, czy to jest 500 kilometrów. Trzeba jechać, niestety jedziemy.
Rozumiem, że ma pan etat związkowy.
Tak, mam etat związkowy. Mamy akurat, tutaj dysponujemy 3 etatami związkowymi, z tym, że 2 akurat mamy uruchomione, 3 to są w ramach godzin etatowych.
Już niedługo wybory do komisji zakładowej, trochę opóźnione, bo ten termin w Solidarności minął 31 marca, ale u was jest trochę inaczej.
Tak, tutaj musieliśmy zwrócić się o zgodę do Regionalnej Komisji Wyborczej o przedłużenie tego terminu wyborów z powodu tego, że to jest handel. I święta wypadały 1 kwietnia, więc do 31 marca nie mieliśmy w ogóle tutaj szans, żeby przeprowadzić tych wyborów z powodu tego, że pracodawca by nam nie zwolnił naszych delegatów na te główne wybory. Staraliśmy się po prostu, żeby przełożyć ten cały termin na po świętach i była taka zgoda, oczywiście z uzasadnieniem naszym, że to jest okres przedświąteczny, gdzie jest wzmożony ruch w sklepach i będzie niemożliwość po prostu oddelegowania tych naszych delegatów do głównego zakładowego zebrania delegatów.
No i ilu będzie tych delegatów, wiadomo już?
Tak, u nas, no niestety, to jest bardzo duża organizacja, tutaj wyszło prawie, że 70 delegatów.
No to spory zjazd będzie.
Tak, gdzie? Prawie, że pod jak regionalny zjazd Solidarności.
I gdzie będą wybory?
Wybory będą odbywać się we wrześniu w hotelu Kosmoskim, bo jedyna była szansa po prostu, ze względu na to, że w Poznaniu odbywają się targi motoryzacyjne, i nie było możliwości zorganizowania tutaj na terenie Poznania tego, więc żeśmy zorganizowali to na terenie wrześni. Hotel Kosmoski, 5 kwietnia, godzina 11, zaczynamy wybory.
Życzę powodzenia w takim razie i życzę też powodzenia w pracy, w rozmowach z pracodawcą. Skazani na dialog, państwa i moim gościem był Piotr Adamczak, NSZZ Solidarność Jeronimo Martins Polska.
Do usłyszenia.
Skazani na dialog.